Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. Już po raz 10 w dniu 1 marca obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych. Dziś przypada 70. rocznica śmierci Józefa Stalina, sprawcy wielomilionowych zbrodni, krwawego dyktatora Związku Sowieckiego i prześladowcy Polaków.
Mówiliśmy sobie tylko tak: kto dożyje, wolnym będzie, a kto umarł, wolny już.
Do Wronek przyjechaliśmy, to było już koniec czerwca. Przyjechaliśmy już
Zygmunt Borkowski.
Więc tam był specjalny rytuał przyjmowania więźniów we Wronkach. Olbrzymie gmaszysko, wielka wieża, dookoła której tam latały tylko kawki i wrony. Cisza na całym terytorium, bo to już była godzina po apelu. Puścili nas do takiego pomieszczenia, do takiej sieni, ustawili w rzędzie, naturalnie szczegółowa rewizja z bardzo drastycznymi metodami badania. Kazali rzeczy wszystkie zostawić, wszystko co było jakieś prywatne, to wszystko było zarekwirowane. Przyjmowali nas strażnicy i zastępca naczelnika Grabowski. Po rewizji ustawiali się strażnicy wzdłuż tej trasy, gdzie więźniowie mieli iść, zdejmowali pasy, nakładali klucze i jak więźniowie naturalnie nago biegli do tej celi, bo trzeba było rzeczy mieć pod pachą, bili tymi kluczami, tymi pasami po więźniu, więc trzeba było sprytnie, żeby omijać te razy.
Twierdza, żelazo, beton, zimno, chłodno, poczucie niewinności, głód.
Profesor Edward Serwański, historyk, działacz harcerski, oskarżony o usiłowanie zmiany ustroju.
Szedłem z ulicy na Chełmońskiego, był Instytut Zachodni, pieszo przez park na ulicę Słowackiego po bilety, bo umówiliśmy się z żoną, że idziemy do opery. Na rogu Matejki i Grotkera zajechał mi samochód drogę, dosłownie pod nogi wyskoczyło dwóch panów z czerwoną legitymacją. Proszę pana, jest bardzo pilna sprawa harcerska do wyjaśnienia. Co się stało? Dowie się pan.
Wanda Serwańska.
Ta noc niezapomniana, w której czekałam na męża, który nie wrócił z instytutu, po prostu nie wrócił. Dzwonienie po wszystkich znajomych, po biurach, gdzie by się podział. No niestety, rano już było wiadomo, że na pewno został zatrzymany. Wobec tego poszłam na ulicę Kochanowskiego. Z trudem mnie tam wpuszczono, ale jednak wpuszczono. Przyjął mnie komendant, który z trudem po polsku mówił, bardzo zaciągał. Rozmowa była dla mnie bardzo przykra, bo spojrzał i mówi: a, to dziewczynka przyszła, taka ładna dziewczynka i mąż i uciekł. Co się stało, prawda? I oczywiście absolutnie niczego się nie dowiedziałam. Dopiero po paru dniach przyszedł ktoś wypuszczony z wielkim strachem i tajemniczością i powiedział mi, że mąż jest na Kochanowskiego, ale jest w bardzo złym stanie, że jest strasznie zmaltretowany. To była pierwsza wiadomość. Następna wiadomość była już, że chyba nie żyje. Także to były naprawdę ciężkie dni. Miałam dziecko, które miało rok i 3 miesiące wtedy. Sytuacja tej niepewności i tego stałego szukania męża, bo w międzyczasie go brali do Warszawy, wracał, nie było można się niczego dowiedzieć. Byłam u prokuratora wojskowego. No, byłam młoda i raczej zaradna, ale rzeczywiście niczego nie można się było dowiedzieć. Pierwszy list przyszedł po 2,5 latach.
Tłok, duchota, pył, sienniki. Nigdy nie byłem sam. Zawsze w straszliwym tłoku. Byliśmy traktowani jako wrogowie w sensie ideowym, w sensie politycznym. Nocne rodaków rozmowy, konfrontacje z przeżyć z dzieciństwa. Przerażenie człowieka ogarniało, kiedy się dowiadował, że przeżywał i ludzie straszniejsze rzeczy ode mnie. Dramat, młodzież, chłopcy, spacery, tajemnica państwa. Głowę trzeba było mieć spuszczoną. Dlaczego o tym pamiętam? Kto nie znał Zbyszka Bednosza, poety śląskiego, pisarza, publicysty, literata, działacza konspiracyjnego, cudownego piewcy, Sobótki, chodził zawsze wpaczony w niebo.
Ejdon! Głowę spuścić!
Byszko Bernasz wykraczał poza rygory więzienne, bo patrzał w niebo. O widzeniach. Żadnego widzenia. Słowo widzenie polegało na tym, że oczyma śledziliśmy swoje spojrzenia. Nic nie było. Potworny krzyk. Odległość pomiędzy mną a żoną. Korytarz był. Tam były kratki od nas i one były za kratkami. A w środku przechadzał się ze względu na zachowanie tajemnicy państwowej. Pani musi rozumieć, wszystko to była tajemnica państwowa. Straszna tajemnica państwowa. Między moim drutem a żoną drutem była ścieżka, po tej ścieżce zakratowany chodził strażnik, żeby nic sobie nie móc podawać. Krzyki, dramat widzenia bez mówienia.
Podpułkownik Tadeusz Zieliński, pseudonim Wujek, komendant Narodowych Sił Zbrojnych Powiatu Chełmskiego i Okręgu Lubelskiego.
Jestem Tadeuszem Zielińskim, urodzonym w roku 1898 w miejscowości Winiary nad Pilicą. Staroszlacheckiej rodziny, która tradycję utrzymywała przez cały czas i do tej pory ja utrzymuję to. A moja matka, Bończa Tomaszewska, to mówiła właśnie, że noblesse oblige, to znaczy śledztwo obowiązuje, także powinieneś postępować odpowiednio przez całe życie. Wyrok był 7 listopada 1947 roku. No ja dostałem te dwa razy KS, no ale akurat przyszła ta związek z wyborami i tak dalej, te amnestie i były wyłączone z amnestii tylko wywiad i współpraca z Niemcami. A myśmy mieli, ja miałem tylko walkę z komuną i dlatego zamienili mnie to na 15 lat więzienia.
Stalin, Stalin. Rok 1952. Najgłębszy mrok nad krajem. Stalinowska noc.
Stalinowska noc. Takiego określenia używa speaker powstałej w maju 1952 roku rozgłośni Wolna Europa. Co oznacza to określenie? Oznacza to rzeczywistość bez telewizji, z radiem, które ma zaledwie dwa programy rządowe poddane ścisłej cenzurze. Masowa sieć telefoniczna właściwie nie istnieje. Telefony znajdują się wyłącznie w najważniejszych instytucjach i fabrykach. Na przyznanie prywatnego numeru telefonu jeszcze 20 lat później czeka się kilka lat. Istniejące gazety, czasopisma i książki kontroluje cenzura. Całe społeczeństwo skazane jest więc na wyłączny przekaz rządowej propagandy. Nikt się od niej nie dowie, że w tym samym czasie trwają prześladowania tych, którzy się z nowym porządkiem nie zgadzają lub tych, których się o to podejrzewa. Trwają wciąż jeszcze masowe aresztowania, tortury i zabijanie przeciwników politycznych. Nie dowiemy się o nich z oficjalnych mediów komunistycznego rządu. Powstanie Radia Wolna Europa jest przełomem. Od tej pory w wielu polskich domach przez następne 30 lat będzie się słuchało przedzierającego się przez trzeszczenie zbudowanych przez komunistyczny rząd specjalnych zagłuszarek głosu wolnego świata.
Pośród tej nocy rozlega się w eterze melodia od pokoleń znana Polakom. Trzeciomajowy sygnał nadziei. Admirał Harold Blaine Miller w imieniu amerykańskich przyjaciół Polski dnia 3 maja przekazuje byłemu kurierowi Armii Krajowej, Janowi Nowakowi, rozgłośnie pomost między Zachodem a krajem. Pierwsza audycja. Pierwsze, a więc wzruszeniem nabrzmiałe słowa do kraju.
Od tej chwili przestajemy być uchodźcami odciętymi od ojczyzny. Zdobywamy możliwość czynnego udziału w życiu społeczeństwa polskiego. Jako ludzie wolni możemy z otwartą przyłbicą bronić interesów i granic Polski. Możemy zachować niezależność myśli i czynów bez obawy narażenia się na prześladowania, czystki i więzienia. Ale zdajemy sobie w pełni sprawę, że Polska Rzesza w wolnym świecie stanowi tylko drobną cząstkę społeczeństwa polskiego. Naród jest tam, gdzie tysiącletnimi korzeniami wrósł w rodzinną ziemię. Otrzymujemy tę nową radiostację z rąk naszych amerykańskich przyjaciół w dniu święta 3 maja, które dla Polaków zawsze było i pozostanie symbolem nadziei. Nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. Będzie to dzień waszego zwycięstwa, waszego triumfu, triumfu narodu, który w najgorszych chwilach nie utracił wiary.
Historyczna data. 4 marca 1953, godzina 5 rano. Wiadomość dziennika radiowego nadana przed oficjalnym komunikatem rozgłośni warszawskiej. Nowina, na którą czekali miliony.
Wiadomość nadzwyczajna z ostatniej chwili. Sowiecka agencja telegraficzna TASS donosi, że w nocy z 1 na 2 marca Stalin miał wylew krwi do mózgu, który zaatakował ważne centra mózgowe. Stalin stracił przytomność i wskutek wylewu krwi nastąpił paraliż prawej strony ciała oraz utrata mowy.
Radio Moskwa z opóźnieniem potwierdza.
Говорит Москва. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Krzysztof Meyer o Dymitrze Szostakowiczu. Czyta Romuald Mellerowicz.
Nadszedł rok 1953. Nie zapowiadał żadnych zmian na lepsze, to też najbliższa przyszłość Szostakowicza, podobnie jak wielu innych muzyków radzieckich, nie nastrajała optymistycznie. Terror szalejący w całym kraju osiągał rozmiary przypominające drugą połowę lat 30. Jeszcze 13 stycznia 1948 roku funkcjonariusze NKWD zgładzili na ulicy w Mińsku wielkiego aktora żydowskiego Solomona Michelsa. Aby nadać tej śmierci pozory wypadku, zwłoki przejechano ciężarówką, po czym przewieziono do Moskwy, gdzie zorganizowano uroczysty pogrzeb. Zięć Michelsa, zaprzyjaźniony z Szostakowiczem kompozytor Mosiej Weinberg, także został aresztowany. Szostakowicz pisał listy do Berii, starał się o uratowanie utalentowanego kolegi, lecz bezskutecznie. Na początku roku rozpętano prowokacje na wielką skalę, organizując tak zwany spisek lekarzy, który najprawdopodobniej miał być początkiem czystek wśród członków rządu. W tej antysemickiej histerii szczególnie czynny udział wzięli pisarze, uczeni i przedstawiciele kultury. Na zebraniu Prezydium Akademii Nauk ZSRR dostojni akademicy domagali się kary śmierci dla wszystkich aresztowanych. W kraju powszechnie ubliżano Żydom i bito ich przy nadarzającej się okazji. Chorzy nie chcieli leczyć się u lekarzy Żydów, oświadczając, że są trucicielami. Inni pisali donosy. Wielu lekarzy żydowskiego pochodzenia wyrzucono ze szpitali. Stalin osobiście zajmował się sprawą lekarzy. Dramat miał się rozegrać w kilku częściach. Pierwszą miał stanowić proces, pełne przyznanie się oskarżonych do winy i ogłoszenie wyroku. Następnym etapem miało być wykonanie kary śmierci przez publiczne powieszenie na miejscu straceń na moskiewskim Placu Czerwonym. Część kulminacyjną przynieść miały żydowskie pogromy i deportacje na terenie całego kraju. I wtedy nastąpił ów pamiętny poranek, pamiętny także dla Szostakowicza. Ktoś głośno otworzył drzwi do mieszkania, przebiegł przez korytarz i wszedł bez pukania do jego gabinetu. Wszyscy wiedzieli, że łatwo go było wystraszyć lub zdenerwować. A przede wszystkim nie znosił, gdy przerywano mu pracę. Z grymasem przerażenia spojrzał więc na drzwi. Czyżby milicja? Ten strach zrodził się w nim jeszcze w latach 30. Lecz osobą, która tak bardzo go wystraszyła, była córka, Galina. O co chodzi? Zapytał niezbyt przyjaźnie. Stalin nie żyje. Właśnie usłyszałam przed domem, gdzie mówili to ludzie, którzy odgarniają śnieg. I nie mamy dzisiaj lekcji w szkole. Potrzebował dużo czasu na to, aby w pełni zrozumieć tę wiadomość, chociaż nie była przecież aż tak nieoczekiwana. Od 5 dni radio i prasa podawały komunikaty lekarskie o stanie zdrowia ciężko chorego tyrana. Tego ranka, 6 marca 1953 roku o 4:07, moskiewskie radio poinformowało o jego śmierci. Nastąpiła poprzedniego wieczoru o 21:50. Szostakowicz nie słuchał akurat wiadomości. Bezgłośnie zapytał teraz, zapalając papierosa i nie mogąc powstrzymać drżenia palców, jakby niedobrze zrozumiał. To powiadasz, że Stalin nie żyje? Tak, prawie krzycząc, wyrzuciła z siebie Galina. Podeszła do ojca i objęła go ramieniem. Wiedziała, jak bardzo ta wiadomość musiała go przejąć. Wiedziała także, jak bardzo ojciec bał się Stalina. Matka opowiadała jej, jak wtedy, w 1937 roku, każdego dnia ojciec oczekiwał aresztowania. Czy teraz wszystko się zmieni? Spytała z dziecinną ciekawością. Szostakowicz bez słowa poruszył głową i ledwo słyszalnie dodał: miejmy nadzieję. Wkrótce po śmierci Stalina Szostakowicz powrócił do symfoniki. Kiedy w 1936 roku Lady Macbeth została potępiona i zniknęła na długie lata z repertuaru, dla kompozytora oznaczało to rozstanie się z operą właściwie na zawsze, choć zarówno Nos, jak i Lady Macbeth dowiodły, że był on wręcz stworzony dla tego gatunku. Odtąd głównym i najważniejszym środkiem wypowiedzi stała się dla niego symfonia.
Śmierć Stalina w marcu 1953 roku uruchamia ponad 3-letnią sekwencję zdarzeń historycznych dotyczących sporej części świata, od Władywostoku na wybrzeżu Pacyfiku do Łaby, na której była granica wschodnich Niemiec z wolnym światem. Po śmierci tyrana, także w krajach satelickich, rozpoczynają się wewnątrzkomunistyczne walki o władzę, ale także uciśnione społeczeństwa tych krajów starają się zrzucić zbrodniczą władzę. Jednym z pierwszych społecznych buntów były zamieszki w Niemieckiej Republice Demokratycznej w czerwcu 1953 roku. Krwawo, kosztem około 300 ofiar, stłumione przez Rosjan.
Po śmierci Stalina fala buntów zbiera. Ludzie chcą żyć po ludzku. Bunt więźniów w Orkucie, Karagandzie, na Kolymie. 17 czerwca. Eksplozja robotniczego gniewu we wschodnim Berlinie. Dokument chwili.
Jest godzina 10:30 przed południem. Na ulicę wschodniego Berlina wjeżdżają sowieckie czołgi, tankietki, piechota na ciężarówkach. Demonstranci zrywają wśród entuzjastycznych okrzyków tłumów sowiecką flagę z bramy brandenburskiej i zawieszają miejską flagę Berlina. Czołgi sowieckie wjeżdżają w tłum, tratując ludzi. Oburzenie mas robotniczych osiąga kulminacyjny punkt, kiedy policja i oddziały sowieckie zaczynają strzelać do ludzi. Tłum woła do Sowietów i policjantów niemieckich: niech żyje wolność! Padają pierwsi zabici i ranni.
W stolicy sowieckiego imperium trwa walka o władzę. Jednym z najsilniejszych kandydatów na nowego władcę Kremla był główny wykonawca milionowych zbrodni Stalina, szef NKWD Ławrentij Beria.
Sensacyjna wiadomość z Moskwy. Likwidacja Berii. Tego samego Berii, który jeszcze przed kilku miesiącami przemawiał nad trumną Stalina. Ale dopiero w kilka lat później Nikita Chruszczow uchyli rąbka tajemnicy, jak zlikwidowano Berię. Fragment wypowiedzi otworzonej na podstawie relacji korespondentów zagranicznych. Źródło: niedyskrecje samego Chruszczowa, który w przypływie szczerości w maju 1956 roku senatorowi Pierre Comin, członkowi delegacji socjalistów francuskich, zwierzył się.
Postanowiliśmy z Molotowem, Malenkowem i Bulganinem, że Berię trzeba wykończyć. Nie było to proste. Ten człowiek miał 15 dywizji do dyspozycji, a nam nie wolno było nawet broni nosić przy sobie. Ktokolwiek z nas przekraczał progi Kremla, ludzie Berii poddawali go rewizji osobistej. Wciągnęliśmy do naszego spisku Żukowa i Malinowskiego. Zwołaliśmy zebranie prezydium. Beria zbladł, kiedy głos zabrał Malenkow i powiedział: nie będziemy obradować, załatwimy to, co najważniejsze. Oskarżam towarzysza Berię o spisek i zdradę stanu. Beria sięgnął do teczki po pistolet. Ja mu ten pistolet wyrwałem z ręki. Malenkow nacisnął nogą dzwonek pod stołem, wpadł Moskalenko z pepeszą, którą szczęśliwie przemycił do środka i po jednej salwie uwolniliśmy się od zdrajcy.
Kulminacją 3 lat walk o władzę w tak zwanych krajach socjalistycznych były wydarzenia roku 1956 w Polsce i na Węgrzech. Na Węgrzech w listopadzie tego roku doszło do wyjścia tego kraju z Paktu Warszawskiego i ogłoszenia neutralności. Spowodowało to krwawą interwencję wojsk sowieckich, która pochłonęła ponad 20 tysięcy ofiar. W Polsce po poznańskim czerwcu i październikowym przesileniu, które doprowadziło do władzy Władysława Gomułkę, Polska po 1956 roku odzyskała pewną minimalną niezależność od ZSRR. Na przykład od października polskim ministrem obrony został wreszcie Polak, generał Spychalski, zamiast sowieckiego marszałka Rokossowskiego. Nastąpił okres nazywany dzisiaj październikową odwilżą. Kilkanaście tysięcy więźniów politycznych zwolniono z więzień, kilkuset głównie działaczy lewicowych zrehabilitowano. Zelżała cenzura i prześladowanie kościoła. Polski komunizm złagodniał, jednak nie dla wszystkich. Podpoznańskie Puszczykowo, dr Barbara Pawlicka z domu Rybarska. Zauważyłam flagę przed domem. Dzień Żołnierzy Wyklętych. Czy ta flaga coś znaczy?
Bardzo wiele. Mój ojciec był żołnierzem wyklętym, chociaż o tym fakcie dowiedziałam się wiele, wiele lat po jego śmierci. Miał na imię Franciszek, był rocznik 1922 i zmarł w wieku lat 46. Przez całe swoje życie ani razu słowa nie powiedział na temat swojej wojennej przeszłości. Ani ze mną nie rozmawiał, ani żadnych rozmów nie było w domu na ten temat między rodzicami. To znaczy, po jakimś długim okresie czasu ja sobie zaczęłam składać pewne fragmenty z rodzinnych opowieści na inne tematy, ale pośrednio dotyczące mojego ojca. A konkretnie dowiedziałam się, że był żołnierzem wyklętym, konkretnie żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych pod komendnem Kasznicy, działającym w okolicy i w Częstochowie 31 marca 1990 roku. Pamiętam dokładnie tą datę, dlatego że w ten dzień umierała moja matka, nie wiedząc oczywiście, że czekają za 2 godziny śmierć, ale trwała akurat na Litwie walka o wieżę telewizyjną we Wilnie, którą Rosjanie przegrali, i moja mama uznała, że to jest moment, że rzeczywiście upada komuna. I wtedy powiedziała do mnie tak: Basiu, to ja ci teraz powiem, ojciec był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, podała jego pseudonim, podała, gdzie działał, i za 2 godziny umarła. I stąd wiem, że ojciec był właśnie tym żołnierzem wyklętym. Natomiast dlaczego mówię, że z takich strzępów, jak gdyby układam sobie o ojcu wyobrażenie, teraz powiem coś może śmiesznego, ale w rodzinie moja babcia, a jego matka opowiadała historię o aniele stróżu, ponieważ moich dziadków z Poznania wywieziono do Częstochowy i gdzieś tam umieszczono w jakimś, do generalnej guberni, tak, bo wywożono poznaniaków z generalnej guberni, do generalnej guberni z Poznania. No i mieszkali w Częstochowie. Ojciec mój pracował tam na kolei, taki młody człowiek. Natomiast moja babcia w pewnym momencie podeszła do okna, spojrzała przez okno i pod dom zajechał samochód i wysiedli panowie w czarnych skórach. To byli po prostu gestapowcy. Ponieważ mój dziadek z moim ojcem słuchali radia, to jest relacja mojej babci, słuchali zawsze radia, babcie to strasznie denerwowało, no, bała się po prostu o nich, więc chwyciła to radio, wrzuciła do wiadra, wygarnęła popiół z pieca i szybko schodziła na dół, a ponieważ mieszkali na czwartym piętrze, więc gdzieś w okolicach pierwszego, drugiego piętra spotkała tych panów i zeszła na dół, poszła trzy domy dalej. Tam wyrzuciła to radio, zdeptała je nogami, bo stwierdziła, że to jest jedyny moment, żeby to raz na zawsze uwolnić się od tego niebezpieczeństwa, które jest w domu i które ją denerwuje. Rozdeptała to radio. No oczywiście byli, weszli, zrobili kocioł, przewalili cały dom do góry nogami. Kocioł trwał 3 czy 5 dni, czekali, no ale nic nie znaleźli. No i koniec. To po prostu była opowieść babci o aniele stróżu, który kazał jej zerknąć przez okno w momencie tego wielkiego niebezpieczeństwa. A po wielu latach opowiadałam tą historię też o aniele stróżu jakiemuś znajomemu, który powiedział mi tak: słuchaj, to nie było radio, bo w tych czasach zwykłego takiego radia, które tam sobie ludzie konstruowali, to oni nie byli w stanie namierzyć. Oni namierzali wyłącznie radiostację w momencie, kiedy ona nadawała. Więc twój ojciec z tym twoim dziadkiem, oni mieli po prostu radiostację i oni nadawali. I dlatego ten kocioł i to całe zdarzenie. Nigdy mój ojciec na ten temat słowa nie powiedział, nigdy ze mną nie rozmawiał na ten temat. Jeszcze chciałam dodać, że ponieważ tutaj jesteśmy z Wielkopolski, mój dziadek wcielony w I wojnie światowej do wojska niemieckiego, po wojnie został w Niemczech, tam ożenił się z Polką w Niemczech i jego dzieci, w tym mój ojciec, urodzili się w Niemczech. No te szkoły pierwsze podstawowe, gimnazjalne przeszli w Niemczech, więc był dwujęzyczny. Pracując na kolei, mając radiostację, można było sobie coś tam wydedukować z tego. A następna historia, ponieważ czytam gazetę Nasz Dziennik, była historia aresztowania ostatniego żołnierza wyklętego, Lalka. Miał pseudonim Lalek. I ja ze zdziwieniem, czytając to, stwierdziłam, że przecież ja to dokładnie, tą całą historię znam. W domu ojciec to opowiadał, a dlatego zapamiętałam po tylu latach, że w domu panowała jakaś taka dziwna atmosfera lęku, niepokoju, takiej ciszy złowrogiej, coś takiego. Dlatego ja po tylu latach sobie to przypomniałam, bo to są takie właśnie tylko jakieś fragmenty mojej pamięci, bo nigdy się na ten temat otwarcie w domu nie mówiło, co teraz oczywiście rozumiem, bo też po latach dowiedziałam się, że Narodowe Siły Zbrojne to była organizacja szczególnie przez siły komunistyczne niszczona, że tak jak jeszcze AK-owcom robiło się jakieś sfingowane procesy, tak w zasadzie NSZ-owców stawiało się tylko pod ścianę i rozstrzeliwało się. Jednak ci żołnierze z tego ugrupowania w jakiś sposób się ze sobą kontaktowali. Siostra mojego ojca też tam na terenie właśnie Częstochowy i okolic była łączniczką AK. Jej ukochany, a potem mąż, był dowódcą oddziału, dużego oddziału AK działającego w okolicy Złotego Potoku. To są okolice Częstochowy. O tym była mowa. O tym była mowa, ponieważ taka historia trochę, no, że moja ciocia, czyli siostra mojego ojca, w momencie, kiedy jej ukochany, czyli ten dowódca AK, został ciężko ranny w głowę, wsiadła na rower jako 17-letnia dziewczyna, pojechała do lasu. Był kapelan w tym oddziale leśnym, dał im ślub i wyszła za mąż, wsiadła na rower, wróciła do rodziców, a rodzice dopiero po wojnie dowiedzieli się, że ona jest już mężatką i o tym się mówiło. I o tym, że ten wujek był w AK i ona była też łączniczką AK. Ale jeszcze powiem może historię tego mojego wujka, ponieważ po wojnie komuniści ogłosili, że AK-owcy, którzy się ujawnią, to będą w jakiś sposób usprawiedliwieni. I on, taki właśnie prawdomówny, szczery, uczciwy człowiek, się zgłosił. No i oczywiście został aresztowany. Został osadzony tutaj na Kochanowskiego, to był chyba areszt śledczy UB i tutaj był torturowany w Poznaniu i potem mówił do mnie w jakiejś opowieści takiej rodzinnej, że w zasadzie przeżył tak ciężkie tortury, że chciał odebrać sobie życie, ale w trakcie któregoś z przesłuchań jeden z przesłuchujących powiedział do niego: o, ta twoja suka znowu siedzi tutaj pod tym. Moja ciocia dzień i noc siedziała na Kochanowskiego pod tym więzieniem, pod tymi kazamatami, bo tam są kazamaty. I oczekiwała, że może jakiś moment będzie, że go zobaczy, czy w ogóle, czy jakąś wiadomość dostanie na jego temat. I mówi, w sytuacji, kiedy on usłyszał, że jego żona cały czas czuwa przed tym więzieniem i no, została nazwana suką, mówi, to dostał taką siłę do przeżycia, że powiedział, musi przeżyć, i przeżył. No i oczywiście w 1956 roku wyszedł z więzienia, ale wilczy bilet szedł z nim całe życie. On nigdy już nie dostał normalnej pracy, jakieś takie dorywcze dostawał pracę. Nawet miał wykształcenie, gdzie na przykład przychodził dyrektor i mówił, proszę pana, ale byli smutni panowie, niestety ja muszę pana zwolnić, do widzenia. I on odchodził do kolejnej pracy i w zasadzie utrzymaniem domu zajmowała się potem moja ciocia, czyli jego żona, bo on nigdy nie mógł dostać naprawdę pracy z tego powodu. Nie? A jeszcze wracając do mojego ojca, to właśnie ten wujek, o którym była przed chwilą mowa, powiedział, że mój ojciec jak umarł tak młodo, to on mu zrobi brzozowy krzyż. Zrobi ładną tabliczkę taką metalową i tak dalej. I rzeczywiście wykonał ten brzozowy krzyż, a ponieważ mieszkał w Starogardzie Gdańskim, do Poznania dość daleko, no przywiózł ten krzyż. Ja potem ten krzyż, ponieważ byłam umówiona z panem, który miał ten krzyż zatopić w betonie na grobie mojego ojca, byłam umówiona i ten krzyż miałam zataszczyć jak gdyby na cmentarz. No był bardzo ciężki, nie dawałam rady, więc jakiegoś chłopca spotkałam, dałam mu 10 zł i ten chłopiec mi ten krzyż zawiózł na cmentarz. Krzyż został postawiony, tabliczka też została postawiona. Nawet ten wujek wykuł taki jakby świecznik z metalu, żeby też tam było na lampion. Po roku ktoś ukradł, po prostu, nie wiem. W każdym razie po roku brzozowego krzyża na grobie mojego ojca już nie było.
Brzozowy krzyż z grobu Franciszka Rybarskiego zniknął. Została pamięć.
Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnień świat wraca. Dziś pamięć o tych, którzy żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my sprzed lat. Pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym bolu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym bolu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. La 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 la.
Przez lata o żołnierzach wyklętych milczano. Nazywano ich bandytami, zaplutymi karłami reakcji. Obecnie historycy próbują pokazać ich bohaterstwo i zasługi. Stanisław Józef Kasznica, ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych, był synem Stanisława Wincentego Kasznicy, dwukrotnego rektora w dwudziestoleciu międzywojennym Uniwersytetu Poznańskiego, znakomitego znawcy prawa administracyjnego, który to prawo po zaborach, po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, ujednolicił. Rafał Sierchuła z poznańskiego IPN-u bada dokonania komendanta Stanisława Józefa Kasznicy. Pod jego redakcją ukazała się w 2010 roku książka Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów.
Postanowiłem prześledzić i zbadać losy Stanisława Kasznicy, który nie tylko był komendantem Okręgu Poznańskiego, ale też był ostatnim komendantem całej Organizacji Narodowych Sił Zbrojnych na terenie całego kraju. To jest takie ciekawe pokolenie, w historiografii się mówi pokolenie Polski Niepodległej. To są ci ludzie młodzi, którzy rodzą się na przełomie wieków. Stanisław Kasznica rodzi się w 1908 roku, jednakże żyje w tym etosie Polski wyzwolonej, Polski, która toczy walki o granice, w tej euforii w gimnazjach. O tym zresztą w wielu pamiętnikach się czyta, jak rodzice oddawali do szkół polskich wreszcie po 123 latach z taką nadzieją, że ci młodzi ludzie tą Polskę podtrzymają i oni, gdyby szli w dorosłość z takim wielkim obciążeniem tego, że muszą utrzymać tą Polskę. W 1926 roku wchodzi Stanisław Kasznica w wiek już pomaturalny, idzie na studia. W tym czasie następuje zamach majowy, bardzo ostry apel podpisuje jego ojciec w imieniu Uniwersytetu Poznańskiego. Mówi o rokoszu, o tym, że te wszystkie swobody są podeptane. Jak na te czasy to był bardzo, bardzo ostry dokument. Stanisław, jego syn w tym czasie jako student, pomny na to, że jest spadkobiercą Polski Niepodległej, bardziej angażuje się w działalność społeczną i polityczną niż w działalność naukową, studencką, co zresztą jest bardzo jak gdyby nagminne. Następuje wojna. Stanisław Kasznica walczy w 7. Dywizjonie Artylerii Konnych, walczy pod Bzurą, otrzymuje krzyż Virtuti Militari w tej samej bitwie, w której ginie jego brat. Postanawia nie iść do niewoli. W Warszawie nawiązuje kontakty z liderami Tajnej Organizacji Polskiej. Rozpoczyna się działalność konspiracyjna. Jest bardzo aktywny, organizacja ta wykazuje szereg inicjatyw bardzo istotnych. Zakłada organizację wojskową, Związek Jaszczurczy. Zakłada grupę polityczną, która nazywa się Grupa Polityczna Szaniec. Zakłada organizację tą cywilną, w początkowej fazie komisariat cywilny. Kładzie duży nacisk na działalność propagandową, tajne gazetki. Stanisław Kaśnica w początkowej fazie jest redaktorem naczelnym pisma Placówka dla rolników, ale też pisuje do Szańca. Nawiązuje kontakty ze swoimi przyjaciółmi, zbiera te środowiska. Promuje swojego przyjaciela w tym gronie Lecha Neumana, który zaczyna publikację na temat ziemi zachodniej, o tym obłączeniu. W 1941 roku Szaniec, grupa Szańca i jej pismo jako pierwsze postuluje przyłączenie Nysy, Odry do Polski. I jest to jedna z pierwszych inicjatyw, która niedługo stanie się dla tej organizacji jak gdyby taką metką, która ją spośród tych wielu organizacji konspiracyjnych odróżnia. W roku 1942 ta grupa, w której funkcjonuje Stanisław Kaśnica, łączy się z częścią działaczy i organizacji związanych ze Stronnictwem Narodowym i tworzą one Narodowe Siły Zbrojne. Stanisław Kaśnica jest nie tylko działaczem Służby Cywilnej Narodu, ale również wchodzi do ścisłego zarządu tą organizacją, do tymczasowej Rady Politycznej, organizacji, która jest najważniejszą kierującą grupą Narodowych Sił Zbrojnych i jest osobą, która właściwie do momentu scalenia części NSZ-u z AK w tej strukturze funkcjonuje. Ponadto,
czyli ta granica zachodnia właściwie w ich wyobrażeniach pokrywałaby się z dzisiejszą granicą zachodnią.
Tak. Przy czym granica wschodnia była granicą ryską, bo co do tego nikt nie miał w strukturach obozu narodowego wątpliwości, że jakieś zmiany terytorialne. Tylko Niemcy jako agresorzy powinni ponieść karę, a poza tym te ziemie były piastowskie i powinny wrócić. Poza tym czynnik geopolityczny, czyli najkrótsza granica obronna na rzece, to też był powód, który był geostrategicznie ważny.
Naturalne granice
i poza tym ziemie, które mogły wchłonąć ludzi, którzy nie mieli chłopów, czy też robotników mogli zasiedlić, czy też emigracja mogła wrócić i zasiedlić te ziemie.
Gdyby Rosjanie nie zajęli Polski, to właściwie te struktury państwa podziemnego zbudowane przez Armię Krajową i Narodowe Siły Zbrojne były gotowe.
Tak,
państwo by ruszyło pełną parą, bo wszystko było, prawda? Ludzie byli przygotowani. Ludzie, których w dużej części potem zniszczono po wojnie.
To jest niezwykłe, to jest jak gdyby w cudzysłowie, czyli nauczkę, którą przyjęli ci aktywiści międzywojenni z okresu 1919-18 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, natomiast trzeba było w trudzie szukać kadr na nowo odzyskanego państwa. Natomiast tutaj już, proszę państwa, już w 1939-1940 roku rozpoczęły się koncepcyjne działania dotyczące stworzenia administracji. I zarówno w delegaturze rządu londyńskiej, czy też w AK, jak również w Narodowych Siłach Zbrojnych i najpierw w komisariacie cywilnym, w którym funkcjonował Kaśnica, a potem w Służbie Cywilnej Narodu. Także to jest dla mnie pewien ewenement, ponieważ tu wojna, a tu już przygotujemy kadry, które zajmą te ziemię i już nie tylko je zajmą, ale też zreformują, przygotują administrację. Były plany elektryfikacji tych terenów, zmian ulic, cmentarzy, nazw, przebogate dokumenty. Były podręczniki dla autochtonów, żeby ich związać z Polską, audycje radiowe. To jak się czyta programy i plany, jest to porażające, zwłaszcza, że spójrzmy, to jest 42-43 rok, kiedy Niemcy prą naprzód, a my tutaj podziemie polskie już przygotowuje administrację na ziemiach de facto nie tylko wcielonych, tak jak kraj Warty, ale wtedy rdzennie niemieckich. W sierpniu 1944 roku wybucha powstanie. Stanisław Kaśnica w tym czasie jest w Warszawie, jest pośród tej grupy, która nie miała być ewakuowana przed Rosjanami. Bierze udział w walkach, kilkudniowych walkach na Ochocie, wraz z utworzonym przez siebie oddziałem przyszłej planowanej policji powojennej. Ta formacja nazywa się Obrona Narodowa. Jednakże ta walka jest bardzo krótka, ten oddział zostaje rozbity, a Stanisław Kaśnica wychodzi z Warszawy, dostaje się do Częstochowy. W Częstochowie nawiązuje kontakt z liderami organizacji polskiej i tam następują trzy zasadnicze, bardzo charakterystyczne i bardzo ważne dla historii jego życia wydarzenia. Pierwsze, zostaje komendantem tego okręgu. Zostaje komendantem okręgu częstochowskiego, Narodowych Sił Zbrojnych. Jemu podlegają struktury wojskowe. Druga rzecz. W tym czasie, kiedy trwają walki w Powstaniu Warszawskiego, kiedy właściwie w Warszawie odcięte są od świata i zarówno Komenda Główna Armii Krajowej, i Delegatura Rządu, właśnie w Częstochowie działacze organizacji polskiej z Kaśnicą włącznie, plus z kilkoma innymi organizacjami, takimi jak Ojczyzna, takimi jak Stronnictwo Ludowe, próbują utworzyć rząd, taką strukturę pararządową.
To jest 44
rok. 44 rok, która miała zastąpić tą delegaturę, która w tym czasie jest odcięta. Oni planują utworzenie własnego rządu. Zostają wysyłani emisariusze do kardynała Sapiechy, czy on się zgadza, czy władze kościelne się zgadzają. Ta inicjatywa upada, z powstania struktury delegatury wychodzą. Również trafiają do Częstochowy. Kardynał Sapieha był bardzo negatywnie nastawiony do tej historii. I wreszcie trzecia, najważniejsza historia związana z Wielkopolską, z Poznaniem, z Krosinkiem i z jego działalnością. Tutaj otóż Stanisław Kaśnica nawiązuje kontakt z wysokim oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej, który w tym czasie organizuje konspirację antysowiecką. Tym oficerem jest Cichocienny, Jan Kamieński, i on ma organizować tą konspirację na terenie Wielkopolski. Rozpoczęła się pewna kłopotliwa historia, ponieważ wśród tych osób, które napłynęły do Poznania, znalazła się osoba ze Śląska, która bardzo szybko podjęła współpracę z Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego, bo już w kwietniu 1945 roku w aktach IPN-u można odnaleźć donos, który już jak gdyby obszernie informuje, że Stanisław Kaśnica, wymieniany jako doktor Stanisław Kaśnica, jest w Poznaniu, mieszka na Grodgera, tak się, jak się ubiera, jest jego dokładny rysopis.
A kto jest podpisany pod tym pismem?
Jest to informator o pseudonimie Wujek, jego nazwisko jest nam znane, przedwojenny działacz, korporant. Został zawerbowany do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, kryptonimie Wujek. On nie tylko ujawnia dane dotyczące dowódcy tego okręgu, Stanisława Kaśnicy, ale również podaje wiele cennych informacji na temat działalności wywiadu, na temat osób, które funkcjonują. Jest wielce prawdopodobne, że to właśnie dzięki jego informacjom agenturalnym udało się Urzędowi Bezpieczeństwa w lipcu 1945 roku aresztować i rozbić tą strukturę wojskową.
Eleonora Kaśnica.
Leżeli, to był listopad, zimno, deszcz padał i pod bramką, bo mieliśmy w Krosinku wyjścia z ogrodu na dwie strony, w jednym i drugim miejscu leżeli żołnierze, bo to nie byli ubowcy. Bo proszę sobie wyobrazić, nasze cudowną gosposię mieliśmy, Marynię Szymkowiak, oddaną, nadzwyczajny człowiek. I wiedzieliśmy, że Staś, i oni wiedzieli, ubowcy, wiedzieli, że Staś będzie właśnie do Krosinka, przyjedzie w tymże dniu i wtedy wpadnie. I proszę sobie wyobrazić, że wzięłyśmy koszyczki z Marynią i sobie poszłyśmy, nie wiem, czy pani znają Krosinko, teraz to jest las, a przedtem to były przez Niemców posadzone młodniaczki. Także myśmy długo były widziane przez tych leżących przy furtkach i musiałyśmy iść wolno, opowiadając coś sobie wesoło, żeby widzieli, że się... Po prostu idziemy na rynek coś kupić. I w momencie, kiedy już myśmy nie były widziane z domu przez te czujki, puściłyśmy się pędem do Musiny, bo wiedziałyśmy, kiedy pociąg, wsiadłyśmy. A dlaczego dwie? Bo albo Stach wyszedł zachodnim dworcem, albo głównym, więc musiałyśmy się rozstawić, żeby go doładować. Bo miał jechać, przesiąść się na pociąg do Musina i przyjechać w Łapy. I akurat wyszedł główny miejscem, gdzie Merynia pilnowała i powiedziała: panie Stanisławie, proszę nie przyjeżdżać, Krosinko jest obstawione i proszę zniknąć. No i rzeczywiście odwrócił się od razu i pojechał do Warszawy. Wtedy jeszcze uratował się.
Ale Stanisław Kaśnica nie uszedł Urzędowi Bezpieczeństwa. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w maju 1948 roku. Przedtem przeszedł straszliwe tortury. Kiedy rozmawiałam z panią Eleonorą, nie było wiadomo, gdzie są szczątki Stanisława Kaśnicy. Przed śmiercią pani Eleonora doczekała się jednak dzięki profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi godnego pochówku swojego brata. Fragment młodzieńczego wiersza Stanisława Kaśnicy, napisanego podczas służby wojskowej we Włodzimierzu Wołyńskim. Dom, rodzice, te przesłodkie słowa, których wagę i bezmiar w tak dalekiej szkole poznało me serce i głowa. I dziś nic ponad nie. Nie kocham, nie wolę, bo dziwne, wielkie macie w sobie siły, które na odległość me serce krzepiły. I za to, drogi, rodzinny mój domu, hołd ci i dzięki składam, jak nigdy nikomu.
Żołnierze wyklęci, ludzie wielkiego ducha, walczący do końca. Dobrze, że po latach oddaje się im sprawiedliwość i należne im uznanie. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.